a Bogu. Może zacznę od słowa, które chciałbym przeczytać. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, i będę czytał wersety 7, 8 i 9. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, będę czytał wersety 7, 8, 9. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Do tego miejsca. Zdaję sobie z tego sprawę, że byłem tu dawno temu, to znaczy lat 7, tak żeśmy z bratem ustalili, kiedy byłem tu po raz ostatni i kiedy żeśmy rozmawiali z bratem w zeszłym roku, kiedy był na pogrzebie mojego ojca i również w tym roku przez telefon i zapraszał, żebym też przyjechał, żebyśmy mieli razem społeczność. Zawsze jest taki problem, czym się z wami tu podzielić? Jakim słowem się podzielić, które byłoby zbudowaniem dla nas wszystkich? Taki temat, który ostatnio mnie w jakiś sposób tu frapuje, to są myśli, które my mamy. Myśli jako ludzie wierzący. I na ten temat w ostatnim czasie sporo mówię. I też tak myślałem, że tutaj przyjeżdżając do was też się będę dzielił tym tu tematem. Myśli, które są w nas, których nikt tu nie widzi. Ale tak gdy mijały dni, gdy czas mijał, to otrzymałem takie silne przekonanie, aby mówić o czymś innym, aby mówić o Jezusie Chrystusie. Ktoś by tak powiedział, no bardzo znana sprawa, bardzo znany temat, właściwie co można jeszcze o tym tu powiedzieć? Tak bardzo często w naszym zwiastowaniu, w tym co mówimy, zresztą tak jak tutaj brat nam dzisiaj bardzo praktycznie mówił, my mówimy o tej praktycznej stronie chrześcijaństwa, o tym, jak mamy się zachowywać, jak ma wyglądać nasze życie. Ale tak bardzo ważnym jest, abyśmy w tym nie zapomnieli o rzeczy podstawowej. Dlaczego tak robimy? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest Jezus Chrystus. I o Nim chciałbym dzisiaj mówić. I te trzy wersety, czy dwa i pół, które tu przeczytałem, byłyby takim wstępem do tego, co chciałbym mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Ten wiersz siódmy, który czytałem, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Ja myślę, im jesteśmy starszymi, im człowiek jest starszy, im człowiek wierzący jest starszy, tym więcej patrzy w przeszłość, patrzy na tych, którzy byli przed nami. I również Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy patrzyli na tych naszych przewodników, jak mówi stary przekład, na tych naszych wodzów, którzy nam głosili Słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujmy ich wiarę. I tak się zastanawiałem, co to praktycznie znaczy naśladować czyjąś wiarę. To znaczy zaufanie tych ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. Służbę tych ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. Postawę tych ludzi względem innych. To, o czym brat nam przed chwilą mówił. Jeśli ci nasi poprzednicy, jeśli ci nasi ojcowie wiary, jak o nich często mówimy, jeśli ich życie jest takim świadectwem, to naśladujmy w tym zakresie ich życie. To jest bardzo ważne, aby ich życie naśladować. Ten werset siódmy dla mnie był takim troszkę zaskoczeniem, dlatego że tutaj w tym wierszu tak czytamy, abyśmy naśladowali ich wiarę. Ja się zastanawiałem nad tym, czemu nie jest tu napisane naśladujcie ich nauki, bo można byłoby też tak powiedzieć. To jest taki, bym powiedział, tu wielki temat, który również mnie zajmuje, ale o nim bym dzisiaj ze względu na czas tu nie chciał mówić. Ale jest tu jasno napisane, naśladujmy ich wiarę. A zaraz potem mamy takie stwierdzenie, Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I dla mnie to jest taka myśl przewodnia w tym, o czym chciałbym dzisiaj mówić i o tym będę zaraz mówił. Ale jeszcze przejdę przez moment do następnego wiersza 9a. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. W dzisiejszych czasach, również tak powiem, im jesteśmy starsi, tym bardziej widzimy zagrożenia przeróżnych nauk, przeróżnych doktryn, które usiłują w jakiś sposób wcisnąć się do Kościoła. które chciałyby wcisnąć się do naszych zborów, w jakiś sposób odwieźć nas od Chrystusa. Ja myślę, że to pamiętacie, że mój ojciec w tym czasie, gdy tutaj u was służył, on bardzo dużo mówił o tych różnych zagrożeniach, różnych obcych nauk, które są dla naszej wiary. Ale chciałbym, żebyśmy my sobie zwrócili na to uwagę. Autor listu do Hebrajczyków to pisze kiedy? On to nie pisze dzisiaj. Ten list tu został napisany około 60 roku po Chrystusie, więc jakieś 20-25 lat po śmierci Pana Jezusa Chrystusa, po Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu, autor tego listu pisze tak. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. On tego nie napisał w XXI wieku, ale on to napisał w I wieku. 25 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, on tak pisze do wiernych, do chrześcijan, do wierzących. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Ja tak sobie myślałem, jak to możliwe? Ponieważ sam lubię historię, lubię czytać historię i czytam historię pierwszego kościoła, pierwszych dwóch, trzech wieków tu kościoła. I gdy czytam tą historię, nawet ją tak czytałem w ostatnim czasie, to zauważyłem, jak bardzo wiele w tych już pierwszych wiekach tego kościoła było obcych nauk. Było nauk, które były niewłaściwe. To nie, że my dzisiaj jesteśmy w jakiś sposób tylko my w szczególności bombardowani przez obce nauki. Ale to było od samego początku. To było od momentu zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Pana Jezusa Chrystusa. Te obce nauki się non-stop zaczęły szerzyć. Ja wiem, że można byłoby o tym również bardzo dużo mówić. Chciałbym dać tylko jeden przykład. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, w wierszu 3 czytamy o pewnej fałszywej, obcej nauce, która była już w tamtym czasie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział i wiersz 3, tutaj apostoł Jan pisze tak. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Może tylko tyle, żeby nie rozszerzać tego tematu. Ale apostoł Jan pisze tak. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. A więc to mamy przykład fałszywej nauki. Fałszywej nauki, która była w pierwszym wieku naszej ery, czyli jak się czasami mówi, w pierwszym wieku po Chrystusie. Już wtedy, w czasach, kiedy żył apostoł Jan, jako ten ostatni z apostołów, takie nauki zaczęły się szerzyć, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. Już wtedy zaczynały się szerzyć te przeróżne i obce nauki. I z tego względu ten fragment mówi do mnie tak bardzo dużo. A w środku tych trzech tu wersetów, które przeczytałem, jest takie stwierdzenie. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki. I chciałbym się nad tym dzisiaj zastanowić. Co to znaczy, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam? Ja myślę, że każdy z was, każdy z nas może sobie zadać to pytanie. Jak ja to rozumiem, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i ten sam? Zawsze ten sam. Tak często, powiem to z własnego też i doświadczenia, kiedy chcemy się z kimś modlić, ktoś jest chory, ma jakiś problem, to żeby pobudzić jego wiarę, bardzo często tak mówimy, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Że On uzdrawia tak samo, jak to czynił w pierwszym wieku, tak samo w tym czasie, jak był na ziemi. To jest takie bardzo popularne stwierdzenie. Inni mówią tak, że Jezus Chrystus się nie zmienił. Jeszcze inni ludzie mówią tak, skoro Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, nasze życie również powinno być niezmienne. Powinno być takie, jak było prowadzone w czasach Pana Jezusa Chrystusa. To jest taki bardzo śliski grunt. Dlatego, że my żyjemy prawie 2000 lat później. Pewne rzeczy, pewne uwarunkowania zewnętrzne się zmieniły. Zatem co to znaczy, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam? Chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Tak się cieszę z tego słowa, które brat przeczytał zaraz na początku, które tak brzmiało, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Bracia i siostry, ten werset, to słowo, które Paweł skierował w pierwszym rzędzie do Tymoteusza, w następnym rzędzie tu do nas wszystkich przez całe wieki, jest takie bardzo mocne. Kiedy stawiamy sobie różne pytania, najważniejszym jest, aby zwrócić się do Słowa Bożego. Co Słowo Boże mówi na ten temat? Co Słowo Boże mówi na ten temat, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam? I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten werset poprzez pisma apostoła Jana. Wiemy, że Jan był najmłodszym z apostołów. Wiemy też, że różne myśli mieli ludzie odnośnie Jana. Nawet Piotr to wyraził w swoim czasie, czy on będzie tu aż do przyjścia Pana Jezusa. I wiemy, że Jan żył najdłużej. Wiemy też więcej, że pisma, które Jan napisał, Ewangelia Jana, listy Jana, objawienie Jana, zostało napisane już bardzo późno. Z tego, co przeczytałem, to Ewangelia Jana była pisana w latach 85 do 91 wieku. Więc to jest 45-50 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jan napisał tą dobrą tu nowinę 50 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Listy Jana były napisane około roku 90, czyli gdzieś 55 lat, a objawienie Jana było pisane około roku 95, czyli 60 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I tak się zastanawiałem nad tym przez moment, czy to jest dużo, czy to jest mało. Dla nas zawsze jest to pierwszy Kościół. To były czasy pierwszego Kościoła. To był koniec tego pierwszego wieku. Apostoł Jan już był starym człowiekiem. Był już zaawansowany tu wiekowo. I jestem przekonany o tym, że apostoł Jan patrzył na ten okres tych 50 czy 60 lat, które minęły od wniebowstąpienia Pana Jezusa Chrystusa. On się przyglądał, co się dzieje w Kościele, co się dzieje w zborze i widział, że wchodzą przeróżne obce nauki. On widział, że przeciwnik nie próżnuje, że przeciwnik się szerzy. I dlatego on napisał swoje pisma. To są pisma natchnione. To jest część Nowego Testamentu. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na jego pisma, aby zobaczyć, kim był Pan Jezus Chrystus. Kim naprawdę był Pan Jezus Chrystus, a także aby zobaczyć, co to znaczy, że wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Ja chciałem na to spojrzeć w ten sposób. Kiedy patrzymy na to zdanie, kiedy patrzymy na ten werset, to można powiedzieć, że mamy tam takie trzy obszary. Obszar, który był wczoraj, obszar, który jest dzisiaj i obszar, który będzie w przyszłości, który jest tam na wieki. Takie trzy obszary. To jest pewien obraz. Ja chciałbym się posłużyć właśnie tym tu obrazem, żeby spróbować przybliżyć nam wszystkim osobę Pana Jezusa Chrystusa. On był taki sam wczoraj, to jest jeden obszar, dzisiaj i na wieki. Te trzy obszary byśmy mogli tak przyporządkować do Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj to był ten okres, kiedy zanim Pan Jezus przyszedł tu na ziemię. To był ten okres, zanim Pan Jezus przyszedł tu na ziemię. Dzisiaj to był ten okres, kiedy Pan Jezus służył tu na ziemi aż do swojej śmierci, do swojego zmartwychwstania. A jutro, czy na wieki, to jest ten obszar, w którym Pan Jezus na powrót znalazł się w swojej chwale i w której jest aż do wieczności. Bo gdy my spojrzymy na to w ten sposób, to wtedy jest nam łatwiej popatrzeć tak całościowo, kim jest Pan Jezus Chrystus. Że On wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. My w naszym zwiastowaniu, w naszym przekazie bardzo dużo tu mówimy o tym, jaki był Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, tutaj. Ale to nie był ani początek, ani koniec. Dlatego spójrzmy wpierw na ten pierwszy obszar wczoraj. Pan Jezus Chrystus wczoraj. To jest ten moment, czy ten obszar, ten czas, zanim Pan Jezus przyszedł tu na ziemię. I chcielibyśmy spojrzeć, co jest zapisane w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym. I przeczytam pierwszych pięć wersetów. To jest ten pierwszy obszar, Pan Jezus Chrystus wczoraj. Tutaj tak czytamy, bardzo znane słowo. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jan pisał w ten sposób o Panu Jezusie Chrystusie, zanim On znalazł się tu na ziemi. Zanim On przyszedł tu na ziemię. Jan pisze tak, na początku było Słowo. To jest takie zdanie, nad którym się warto zastanowić. Gdybyśmy spojrzeli do pierwszego listu Jana, to jest taki szczegół, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili na niego uwagę, zaraz tylko to znajdę. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz mówi tak Jan. Co było od początku? Tam pisze Jan, co było od początku, a tutaj Jan pisze, co było na początku. I to jest bardzo duża różnica. Bo kiedy mamy stwierdzenie, co było od początku, to znaczy mamy konkretny punkt w czasie i w przestrzeni. A jeśli było coś na początku, to jest coś, co było przed wszystkim innym. I tutaj tak czytamy, że na początku było Słowo. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest tym Słowem i On był na początku. On był przed wszystkim innym. Zanim cokolwiek się działo, zanim cokolwiek się stało, to Słowo już było. Jezus Chrystus jest od wieczności. Od wieczności. On nie ma początku. To nie jest tak, jak myślą sobie tu niektórzy ludzie, że Pan Jezus Chrystus rozpoczął od tego, kiedy zjawił się na ziemi. Słowo było na początku, przed wszystkim innym, zanim cokolwiek innego się stało. I w tym wierszu tak czytamy dalej, a Słowo było u Boga. W niektórych przekładach tak czytamy, a Słowo było z Bogiem. A więc tutaj mamy z kolei inne określenie, czy przyjmie od Pana Jezusa Chrystusa, że to Słowo było z Bogiem, koło Niego, jako coś odrębnego, jako ktoś odrębny. Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec to nie są te same osoby. I jednocześnie w tym pierwszym wierszu tak czytamy, a Bogiem było Słowo. Słowo było Bogiem. I w tym pierwszym wierszu mamy tą wielką prawdę o Chrystusie, zanim On przyszedł na świat. On był, jest Słowem, które było zawsze, które nie ma początku, które było od wieczności. I to Słowo było razem z Ojcem. I to Słowo było równe Ojcu, dlatego że to Słowo było Bogiem. A w drugim wierszu, tak Jan to przypomina, ono, to Słowo, było na początku u Boga. Bracia i siostry, to są bardzo ważne sprawy. Rozmawiamy z różnymi ludźmi. Ludziom jest łatwo przyjmować, że Jezus był dobrym człowiekiem. Że Jezus był nawet prorokiem, że Jezus był cudotwórcą. Ale ludziom jest znacznie trudniej przyjąć to, że Jezus, w którego my wierzymy, jest tym odwiecznym Bożym Słowem, który jest od wieczności do wieczności, który nie miał początku, ale na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Spójrzmy, że Jan, świadom tego, tych fałszywych nauk, które były w tamtym czasie, on już to tak bardzo jasno pokazuje. Jezus Chrystus jest tym wiecznym Bogiem. On jest tym wiecznym Synem Bożym, osobą, która jest obok Boga Ojca. A w wierszu trzecim tak pisze Jan, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Tutaj z kolei w tym wierszu tak czytamy, że Jezus Chrystus jako Słowo Boga, jako Słowo Boże uczestniczył w dziele stworzenia na równi z Ojcem. Wspólnie razem uczestniczyli w dziele stworzenia. I w związku z tym te 3, 4 czy 5 tu wersetów, które Jan nam przedstawia, bardzo jasno pokazują nam, wskazują nam na wieczność, boskość i odrębność od Ojca Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to jest kluczowe dla naszej wiary, aby mieć tą świadomość. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy mówią, no dobrze, ale w Starym Testamencie o tym tu nie czytamy, nic nie czytamy o Jezusie Chrystusie. To nie jest prawda. Gdy wgłębiamy się w Stary Testament, to możemy w wielu miejscach zobaczyć, że jest mowa o Jezusie Chrystusie, o tym Słowie Bożym. Wiemy, że może dam tylko dwa takie bardzo znane nam przykłady, chociaż ich jest znacznie więcej. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym tu rozdziale, kiedy mamy opis dzieła stworzenia, to wiemy, że tam jest użyte słowo w liczbie mnogiej i rzekł Bóg, uczyńmy człowieka. Uczyńmy człowieka. Jak to bardzo jasno współgra z tym słowem, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Jezus Chrystus jest od wieczności. On jest Bogiem wiecznym. On jest współistotnym Ojcu. Również to słowo, które jest zapisane w psalmach, którym w swoim czasie Pan Jezus tak bardzo wprowadził w zakłopotanie swoich przeciwników, kiedy ich się zapytał, a co to znaczy, jak Dawid mówi, rzekł Pan Panu memu. O kim Dawid mówi? Także to są tylko takie dwa bardzo małe przykłady, ale w wielu miejscach w Starym Testamencie widzimy również właśnie ślady, przejawy tego, że Jezus Chrystus był na początku, że On był od wieczności. I to jest to Jezus Chrystus wczoraj. To jest to, zanim Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. I chodzi o to, żebyśmy mieli tego świadomość, żebyśmy o tym tu wiedzieli, bo to również wzmacnia w naszą wiarę. Tylko Bóg może przebaczać grzechy, tak mówili tu faryzeusze. A Pan Jezus Chrystus przychodził i przebaczał grzechy. To jest dowód na to, wskazówka na to, że Jezus jest od wieczności. Ale chcielibyśmy iść dalej, spójrzmy na to słowo dzisiaj, że Jezus Chrystus dzisiaj jest ten sam. Był taki moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, będę czytał z Ewangelii Jana, ale oprócz tego z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, chciałbym przeczytać, co Jan pisał tych kilkadziesiąt lat później o przyjściu Pana Jezusa na świat. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i będę czytał trzy pierwsze wiersze. Co było na początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? Czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Spójrzmy, tutaj Jan pisze o innym momencie historii. On tu pisze o bardzo konkretnym momencie historii, bo mówi tak od początku. A więc był pewien punkt w historii, był pewien punkt na osi czasu, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. To było od początku. To miało swój początek. I tutaj w tym miejscu Jan pisze bardzo ważne słowa. Co słyszeliśmy, co widzieliśmy i czego ręce nasze dotykały. Bracia i siostry, to są bardzo ważne słowa. Jan mówi o tym, co słyszał, co widział, mało tego, czego dotykaliśmy, czego dotykały nasze ręce. To jest Bardzo ważne z tego względu, że na temat, tak jak już wspomniałem, Pana Jezusa Chrystusa utworzyło się wiele fałszywych nauk i herezji. Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, był w ciele. On był w ciele, dlatego można go było dotknąć. Dlatego Pan Jezus mówi, Jan mówi, czego nasze ręce dotykały. Był taki moment, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu był wśród uczniów, kiedy byli razem i tak czytamy, że uczniowie powątpiewali, czy On nie jest duchem. I wtedy Pan Jezus wziął coś i zjadł i mówi, dotknijcie mnie, ja jestem, a wiecie, że duch nie ma ciała. Tutaj w tym miejscu, tak mówi Jan, czego ręce nasze dotykały, słowa żywota. I ten sam Jan pisze, chciałby to przeczytać, co jest zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym od 9 wersetu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Wiersz 16. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. W tych wierszach z kolei Jan nam opisuje, co się działo, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Wiersz 9, który czytałem, prawdziwa światłość przyszła na świat. A więc Słowo, które było Bogiem, Słowo, które jest Bogiem, przyszło na świat, dlatego na świat przyszła prawdziwa światłość. I tak czytamy, że w wierszu 10, na świecie był świat, przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Ludzie go nie poznali. Ale czy wszyscy? Byli tacy ludzie, którzy go poznali, bo czytamy w wierszu 12 i 13, że ci, którzy go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w Jego imię. Mnie stała się ta łaska, że ja mogłem uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa jako to wcielone Słowo Boże, które przyszło na świat. I wierzę, że również wy, jak tu jesteście, również wam stała się ta łaska, że mogliście przyjąć Pana Jezusa Chrystusa i dlatego macie prawo, mamy prawo wszyscy razem nazywać się dziećmi Bożymi. Tak więc w konkretnym momencie historii Pan Jezus przyszedł na świat. Tak czytamy tutaj, że ludzie Go nie poznali, ale ci, którzy Go poznali, którzy Go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. A w 14 wierszu czytamy takie odsłonięcie tajemnicy tego przyjścia Pana Jezusa na świat. A Słowo z ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To tak Jan potrafił, wierzę, ze szczególnej inspiracji Ducha Świętego tu napisać w jednym zdaniu, w kilku słowach, co się naprawdę stało. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To był ten moment Pan Jezus Chrystus dzisiaj, kiedy On opuścił swój tron tam u Ojca, kiedy zdecydował się wykonać ten Boży plan i przyszedł tu na ziemię, przyjął ograniczenia ludzkiego ciała. Słowo ciałem się stało. Chciałem również tu podkreślić tak bardzo ważną sprawę. Słowo się nie zamieniło w ciało, ale Słowo stało się ciałem. Bo to jest również bardzo ważna rzecz. Kiedy Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi, On w żaden sposób nie utracił swoich atutów boskości, tego, że był Słowem Bożym. To jest również bardzo ważna rzecz i już to wspominałem, dlatego że ludzie bardzo chętnie patrzą, że Jezus był prorokiem, że był nauczycielem, że był cudotwórcą, że był dobrym człowiekiem. A Żydzi go nienawidzili za to, że on był kimś więcej, że on był Bogiem i o tym też chciałbym przez chwilę mówić. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pan Jezus Chrystus zamieszkał tu na ziemi. On przyjął pewne ograniczenia, które wynikały z tego, że przyjął ciało. Ale spójrzmy na ten werset 14, bo on jest tak bardzo ważny. I ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. To zdanie również jest takie bardzo mocne i również jest takie bardzo ważne. Ujrzeliśmy chwałę. Ujrzeliśmy chwałę Bożą w Jezusie Chrystusie i chwałą, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Ten moment, ten zapis, który Jan tutaj zostawił, on ma również ogromne znaczenie dla nas dzisiaj. Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Czyli czyją? Ujrzeliśmy chwałę Jezusa Chrystusa, nie kogokolwiek innego. Myślę, że mogę w tym miejscu to powiedzieć, że to jest bardzo kluczowe dla nas, że ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Dlatego, że na przestrzeni czasu, na przestrzeni wieków ludzie, ci, którzy byli w Kościele, którzy w jaki sposób współtworzyli naukę w Kościele, oni zaczynali się patrzeć w inny sposób. Przestawali patrzeć na to, co jest tu napisane i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Ale ci teolodzy już w III, IV wieku zaczęli się zastanawiać, no skoro Jezus przyszedł na świat jako to wcielone Boże Słowo, to ten, przez którego przyszedł, czy też ta, przez którą się to stało, może ona też jest Bogiem. Może jej też trzeba oddawać tą boską chwałę, czego skutki tu widzimy dzisiaj. Ale Jan nawet o tym nie wspomina. Ale mówi tak, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, Jezusa Chrystusa, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I Jezus Chrystus z nikim tu na ziemi nie dzielił i nie dzieli się tą chwałą. To świat, ten tak zwany chrześcijański świat już w tych pierwszych wiekach odchodził od tej prawowitej nauki i miał patrzeć się na Jezusa, to patrzył się na coś czy na kogoś innego. Dlatego tu jest taki bardzo ważny moment, który mnie tak bardzo wewnętrznie rozradował. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Nikomu innemu nie wolno oddawać chwały, tylko Jezusowi, bo On przyszedł, aby Jemu była oddawana chwała. W wierszu 16, bo może przejdę tych kilka wersetów, tak czytamy, a z Jego pełni wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus, mimo że będąc tu na ziemi, przyjął ograniczenia wynikające z ludzkiego ciała, to jest napisane, a z Jego pełni. On w dalszym ciągu był tym Bożym Słowem. On w dalszym ciągu był osobą trójjedynego Boga. Dlatego Jan napisał, i z Jego pełni my wzięliśmy. Każdy z nas wziął z Jego pełni. Jan to tak bardzo jasno potwierdza. Wzięliśmy łaskę za łaską. Od Jezusa, nie od kogokolwiek innego, dlatego, że On był tym wcielonym Bożym Słowem. W wierszu 17 tak żeśmy czytali, że zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Tu następuje ta zmiana, o której Jan mówi. Przechodzimy ze starego przymierza do nowego przymierza. Przez Jezusa, który pojawił się tu na ziemi jako to wcielone Boże Słowo i który udzielił nam tej łaski za łaską. A w 18 wierszu tak czytamy, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Boga nikt inny nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus Chrystus objawił nam Ojca. Jezus Chrystus pokazał nam drogę do Ojca. I to również jest prawda, z której my sobie musimy bardzo zdać sprawę. Spójrzmy do 14 rozdziału z Ewangelii Jana. Zrobię przez moment taki przeskok może. Jezus Chrystus objawił nam Ojca. 14 rozdział z Ewangelii Jana, przeczytam werset 8 i 9. Rzekł Filip do Pana Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Ja to przeczytałem w bardzo konkretnym celu. Jan tak napisał: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus, będąc w służbie przez 3 lata na ziemi, czynił wspaniałe rzeczy. Zwiastował o Królestwie Bożym, o Jego przyjściu. Wiemy, że tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy ludzi doświadczało specjalnej łaski od Pana Jezusa Chrystusa. Czy przebaczenia grzechów przede wszystkim, czy wyzwolenia z mocy demonicznych, czy uzdrowienia, czy rozwiązania jakichś innych tu problemów. I po 3 latach jeden z jego najbliższych współpracowników, Filip, tak mu mówi: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Tak nam się tutaj tak bardzo łatwo czyta, dlatego że dla nas już jest to pewne zdarzenie, które było w historii. Ale po 3 latach słuchania Pana Jezusa Chrystusa, przyglądania się Jego życiu, Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca. Co to znaczy? To znaczy, że wiara Filipa nie została na tyle pobudzona, na tyle wzmocniona, aby w jego sercu było to przekonanie. Tak jak mówi Pan Jezus: kto widział mnie, widział Ojca. Bracia i siostry, to jest coś, czego my tak bardzo potrzebujemy. Kto widział Jezusa, widział Ojca. Jezus Chrystus to Boży wysłannik tu na ziemi, który przyjął ograniczenia wynikające z ludzkiego ciała, ale on w dalszym ciągu był osobą trójjedynego Boga. Chciałbym jeszcze może podać, popatrzę tylko na czas, kilka przykładów, które pokazują nam tak bardzo jasno, że Jezus i Ojciec tak bardzo są nierozłącznie ze sobą związani. Może bym wszystkiego tu nie czytał, co mam przygotowane, bo tego byłoby zbyt dużo, ale przeczytam może 2 takie miejsca. Jan, rozdział 6, wiersz 44. Chciałbym tu pokazać taką współzależność między Ojcem i Synem. Współzależność w działaniu. Spójrzmy, Jan, rozdział 6, wiersz 44. Tutaj tak apostoł Jan cytuje słowa Ojca, słowa Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie może przyjść do mnie, to znaczy do Jezusa Chrystusa, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A w rozdziale 14, i wierszu 6, tak mówi Pan Jezus, to co mamy tutaj tu z tyłu: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc spójrzmy, przyjście do Jezusa Chrystusa jest możliwe, jeśli pociągnie go Ojciec. Przyjście do Ojca jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa. I to nam pokazuje to ścisłe współdziałanie, współzależność Ojca i Syna. To nie jest tak, że my możemy Pana Jezusa Chrystusa odrzucić, odsunąć, odseparować od Ojca, ale tam zachodziła taka bardzo, bardzo ścisła współpraca. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie również z tego zdali sprawę, że Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, będąc w ciele, mówił o tym, że On współpracuje z Ojcem. Spójrzmy też na to, bo to jest również tak bardzo ważne, kiedy Pan Jezus mówi o Ojcu, On mówi: mój Ojciec. On nie mówi do uczniów: nasz Ojciec, ale On mówi: mój Ojciec. To jest inna sprawa, z której również powinniśmy sobie zdawać często mieć tego świadomość, że Pan Jezus w inny sposób mówi o swojej tu relacji do Boga Ojca, niż jest nasza tu relacja. I może jeszcze, żeby już tych przykładów tu nie było za dużo, końcówka z Ewangelii Jana, dlatego że chciałem się skupić i cały czas czytać z tego, co Jan pisał. Jan rozdział 18, wiersz 6, wiersz 5 i 6. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus kończył swoją służbę na ziemi, kiedy miał zostać zaaresztowany i kiedy miał potem cierpieć i być ukrzyżowany. Rozdział 18, wiersz 5 i 6. To był moment, kiedy przyszli, aby zaaresztować Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Wiersz 4, może 4 i niżej. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. To również jest bardzo ważny fragment. Zresztą takich fragmentów Jan ma więcej, kiedy Pan Jezus Chrystus sam mówi o sobie: ja jestem. Ja jestem. Wiemy, że w Starym Testamencie, kiedy go czytamy, jedno z imion Bożych brzmiało: jestem, który jestem. Ja jestem. I Pan Jezus też używał tego określenia w stosunku do siebie. I w tym momencie, kiedy kilkadziesiąt osób, bo nie wiemy, ilu było ich tu dokładnie, przyszli w nocy go zaaresztować, Pan Jezus był bezbronny, miał ze sobą kilku, przepraszam za określenie, może sfrustrowanych troszkę uczniów. I kiedy oni się pytają, gdzie jest Jezus Nazareński, to Jezus im odpowiada: ja jestem. I my tak czytamy: wtedy oni cofnęli się i padli na ziemię. Nawet w tym momencie, w momencie tego aresztowania, tej jak gdyby w cudzysłowie przegranej Pana Jezusa, wystarczyło jedno Jego słowo: ja jestem. I oni się cofnęli i padli na ziemię. To również świadczy o tym, że Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, był w dalszym ciągu Bogiem. On miał pełnię łaski, pełnię mocy, pełnię prawdy i oni się cofnęli, bo oni usłyszeli to, czego się bali. I może jeszcze ostatni przykład z życia Pana Jezusa. Kiedy był na ziemi, to jest ten fragment, kiedy Pan Jezus jest dzisiaj ten sam. Chciałbym go przeczytać. Kiedy byłem tutaj w ławce, to jeszcze mi to słowo przyszło. Jan rozdział 19, wiersze od 19 do 22. Znamy ten fragment, ale może go przypomnę. 19 rozdział z Ewangelii Jana od 19 wiersza. Tak czytamy. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. Taki fragment, który jakby nie ma nic wspólnego z tym, może co mówię dotąd. A ten fragment jest bardzo ważny. Piłat, czy on chciał, czy nie chciał, był w jakiś sposób narzędziem w ręku Bożym. I kiedy już Jezus został ukrzyżowany, to Piłat stwierdził tak: trzeba umieścić napis, kto to jest. I dał taki napis: Jezus Nazareński, król żydowski. I tak by się można było zastanawiać, a napis był w trzech językach, czemu ci w wierszu 21, czemu ci arcykapłani tak bardzo się sprzeciwiali temu? W zasadzie powinno było być im wszystko jedno. No przecież Jezus już wisiał na tym krzyżu, przecież już tak bardzo cierpiał, był przez wszystkich wyśmiany, a oni jeszcze przychodzą do Piłata i mówią, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, że jestem królem tu żydowskim. W czym tkwiła przyczyna? Chciałbym to powiedzieć, to czytałem o tym całkiem tu niedawno. Ten napis był w trzech językach. I ten napis, który był w języku hebrajskim, Jezus Nazareński, król żydowski, on miał bardzo specyficzną konstrukcję, to zdanie. Żydzi mieli takie zwyczaje, że żeby sobie coś lepiej tu zapamiętać, to jak gdyby patrzyli na pierwsze litery z każdego słowa. I gdy tu patrzyli na pierwsze litery tego zdania, to tam było ten taki akronim czterogłosowy, czteroliterowy, brzmiał Jahwe. I dla tych Żydów to było, dla tych arcykapłanów to było straszne, że Jezus był na krzyżu, a nad nimi ten napis, ten skrót brzmiał Jahwe. Czyli tak jakby Jahwe był na krzyżu. Tak jakby ich Bóg, w którego oni tu wierzyli, Bóg Jahwe, został ukrzyżowany. I z tego względu oni przyszli do Piłata i tak mówią, zmień to. To nie, że on jest, on mówił, że jest, bo oni chcieli zmienić, żeby ten akronim, żeby te pierwsze cztery tu litery były inne i żeby tu nie było tego napisu, że Bóg jest na krzyżu, Jahwe jest na krzyżu. Także spójrzmy, że nawet w momencie tego największego cierpienia, w momencie śmierci Pana Jezusa, kiedy tysiące ludzi się przyglądało, to tam w oczy był ich ten napis, Jahwe jest na krzyżu. To również świadczy o tym, że Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, ze zrządzenia tu Bożego, nawet Piłat to potwierdził, że to jest Bóg wcielone Boże Słowo. Tak więc to jest ten obszar, o którym tutaj mówię, że Jezus Chrystus dzisiaj. Ale potem jest jeszcze ten trzeci obszar, Jezus Chrystus na wieki. I chciałbym spojrzeć teraz, co to znaczy Jezus Chrystus na wieki. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus został wzięty w górę. Wiemy, że po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni był z uczniami. Wiemy, że już to wspominałem, że Pan Jezus do nich mówił, że On nawet z nimi jadł, żeby im tu pokazać, że w dalszym ciągu ma to ciało, że nie jest tylko duchem, ale jest kimś więcej. Ale potem wiemy, że został wzięty w górę. Został wzięty w górę do nieba. Został wzięty w górę z powrotem do chwały. Tam, skąd przyszedł. I ten trzeci okres, ten trzeci obszar, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus już jest z powrotem w chwale. Kiedy jest z powrotem tam u Ojca. Wiemy, że od tego czasu, kiedy Pan Jezus znalazł się z powrotem u Ojca w chwale, w zasadzie nikt go nie widział. Był taki moment, wiemy, kiedy Szczepan był kamienowany, to przez samą swoją śmiercią on wyznał przed ludźmi, oto widzę Jezusa Chrystusa, który jest tam na tronie. Wiemy również drugi może przykład, kiedy apostoł Paweł spotkał się z Chrystusem, on również miał takie widzenie, czy taką wizję Pana Jezusa Chrystusa. Ale potem jakby no nie ma żadnego zapisu, żeby ktokolwiek już widział Pana Jezusa. Aż do tego roku 93-94, kiedy Jan został zesłany na wyspę Patmos. I Jan, będąc na wyspie Patmos, gdzie był zesłany z powodu swojej wiary, on tam przeżył taką szczególną społeczność z Chrystusem. On, będąc tam na wyspie Patmos, miał jakby takie wejrzenie w to, co jest tam u góry, a także wejrzenie w to, co się będzie działo później. Jan, będąc na wyspie Patmos, zobaczył Pana Jezusa Chrystusa i to, co on zobaczył, to opisał. I chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze to przeczytali. W objawieniu Jana w rozdziale pierwszym czytamy o tym, kiedy Jan już po tej wizji, po tym, kiedy powrócił z tej wyspy Patmos, z tego zesłania, znalazł się z powrotem w mieście Efes, w zborze i tam Bóg dał mu łaski, że mógł spisać wszystko to, co tam przeżył. Jan tą swoją księgę pisał przede wszystkim, czyli właśnie w pierwszej mierze do tych siedmiu zborów, co do których miał to widzenie Boże, a potem też pisał o czasach przyszłych. I w rozdziale pierwszym Jan pisze o tym, co on zobaczył. Spójrzmy może na werset 10 i niżej. Pierwszy rozdział z objawienia Jana, czytam od 10 wersetu. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. I może od 12 wersa. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzów, piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. A w prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Może wpierw ten fragment. Spójrzmy, to jest moment, kiedy Jan zobaczył, czy miał wizję Pana Jezusa Chrystusa, który jest w niebie. Pana Jezusa Chrystusa, który był umarły, zmartwychwstały i który powrócił tam na swój tron do Ojca. I on teraz, on to zobaczył. On to zobaczył i gdy my to tutaj czytamy, bardzo wiele tutaj jest rzeczy. Głos zaś jego był jak szum wielu wód. To musiał być potężny głos. Czytamy, że z ust jego wychodził miecz obosieczny, a oblicze jego jaśniało w pełnym swoim blasku. Ja myślę, że Jan, gdy to zobaczył w tej wizji, może mu się przypomniała taka namiastka tego, kiedy był z Panem Jezusem na górze przemienienia. Ale ten obraz był daleko pełniejszy. Gdy Jan zobaczył Pana Jezusa Chrystusa w tym, jaki jest na wieki, ten trzeci obszar, to co czytamy? To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby martwy. Tak mówi Jan. Padłem do nóg jego jakby martwy. A teraz sobie przypomnijmy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset. To, co było od początku, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego ręce nasze dotykały, czego ręce nasze dotykały. A teraz Jan tylko spojrzał i usłyszał, nawet się nie dotknął, a mimo to, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego martwy, jakby martwy. Pan Jezus Chrystus uwielbiony w swojej chwale, to jest to, co jest na wieki wieków. To jest dzisiejszy obraz Pana Jezusa Chrystusa. On jest w chwale. On jest w chwale tam u Ojca. On jest tam wieczny. On jest tam, że człowiek, gdyby go chciał dotknąć, to musiałby umrzeć. On tylko spojrzał, Jan, i padł do nóg jego jakby martwy. To jest obraz Pana Jezusa Chrystusa na wieki wieków. Na wieki wieków, aż do wieczności, aż w tą drugą stronę. Od wieczności, jak żeśmy my mówili, aż do wieczności. I tak czytamy właśnie, że Jan padł do jego nóg, jakby umarły. Co on zobaczył? On zobaczył Boga. On zobaczył Boga, Syna Bożego. To wcielone Boże Słowo, to odwieczne Boże Słowo. A spójrzmy, jak na to zareagował Pan Jezus Chrystus. Wiersz 17, część druga. On zaś położył na mnie rękę, położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz to żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Tak mu powiedział tu Pan Jezus. Jan był świadkiem życia Pana Jezusa na ziemi przez cały czas. On wszystko widział. A teraz on zobaczył uwielbionego Chrystusa. To nie jest ten Chrystus, który jest na tych obrazach, który czasami jest na krzyżu tam, gdzie się pokazałem. To jest uwielbiony Pan Jezus Chrystus. I to jest ten Jezus, w którego my wierzymy. Uwielbiony, pełen mocy, pełen łaski, pełen potęgi. I Jan, który był tak blisko, który w swoim czasie swoją głowę oparł na piersi Jezusa, on padł jak martwy do Jego nóg. On widział boskość Pana Jezusa, tą wszechmoc. Ale z drugiej strony spójrzmy na miłość Pana Jezusa. Położył na mnie swoją prawicę i mówi tak, to jest prawda, że ja byłem żyjący, byłem umarły, ale oto żyję na wieki wieków. Jestem początek i koniec. Takim jest Pan Jezus Chrystus. I w ten sposób Jan go zarejestrował. To jest coś wspaniałego. To jest coś cudownego. I spójrzmy więcej, wiersz 19. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Tak mu mówi Pan Jezus. Napisz to, abyśmy my mogli dzisiaj zobaczyć, jaki naprawdę jest Pan Jezus Chrystus, jaki On jest na wieki wieków. Takim jest Jezus Chrystus. Bracia i siostry, dla nas jest to tak bardzo ważne, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I apostoł Jan w swoich pismach nam tak to wymalował, takie trzy obszary. To, co było od początku, to, co było na początku, przepraszam, to, co było teraz, kiedy Pan Jezus był na ziemi, ale też i to, co się dzieje potem, to, co będzie aż na wieki wieków. To jest obraz, to jest pełny obraz Pana Jezusa Chrystusa. I to jest obraz, który do mnie tak bardzo mocno mówi. Ja chciałbym już kończyć, dlatego, że mój czas już minął. I chciałbym tu zakończyć dwoma tu wersetami z objawienia Jana z rozdziału 22, wiersze 13 i 14. To będę cytował słowa Pana Jezusa Chrystusa, które On przekazał na końcu tej wizji dla Jana. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Bracia i siostry, to jest prawdą, bo my to często śpiewamy, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem. To jest prawdą. Ale przede wszystkim ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Niech nasze spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa będzie właśnie takie. Nam się łatwo śpiewa, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, że On nam pomaga, że On nam pomoże, że On nas chroni. Ale Pan Jezus Chrystus to jest Boże Słowo. To jest Słowo. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I taki jest Pan Jezus Chrystus. Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Niech to pobudzi naszą wiarę. Niech to pobudzi naszą wiarę również do takiej bojaźni przed Jezusem Chrystusem. Bo łatwo się śpiewa, że Jezus jest moim przyjacielem. Że On mi pomaga, bo wtedy ja się czuję taki ważny, taki doceniony. Ale śpiewajmy w ten sposób. Módlmy się w ten sposób. Panie Jezu, Ty jesteś wszechmocny. Ty jesteś potężny, ponadczasowy, a jednak dotknąłeś się mnie. On się dotknął Jana i mówi, ja jestem pierwszy i ostatni, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. I wierszy 14, to był wierszy 13. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do wiecznego miasta. Chciałbym tym wierszem zakończyć. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota. Bracia i siostry, my jesteśmy ułaskawionymi grzesznikami. Każdy z nas, kto dożył nowozrodzenia, jest tym ułaskawionym grzesznikiem, ale potrzebujemy ciągle na nowo tego oczyszczenia z grzechu, tego oczyszczenia z tych rzeczy, które nas w jakiś sposób trzymają. Potrzebujemy, aby ten, który jest pierwszy i ostatni, aby Jego krew nas oczyszczała. I ja chciałbym, żebyśmy może teraz wspólnie razem powstali i się pomodlili. Tak moim celem było dzisiaj, aby abyśmy wspólnie razem mogli spojrzeć, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Że On jest alfa i omega, że On jest początek i koniec, że Jezus jest wszystkim. Ale On jest również tak bardzo blisko nas. On jest również tak bardzo blisko ciebie i mnie. I chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj w swoim sercu miał taką refleksję, takie zastanowienie się, jaki jest mój stosunek do Pana Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus jest dla ciebie alfa i omega? Czy jest początek i koniec? Czy jest wszystkim? A jeśli tak nie jest w twoim życiu, to chciałbym, żebyś patrząc na ten obraz, Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, przyszedł tu do Jezusa i poprosił, aby ci przebaczył, aby cię oczyścił, abyś mógł mieć to czyste wejrzenie i abyś mógł się znaleźć, mieć udział w tym drzewie żywota. To jest dzisiaj dla nas wszystkich, dla każdego z nas bez wyjątku. I chcielibyśmy się teraz modlić. A jeśli ktoś by w szczególny sposób chciał, aby się za nim tu pomodlić, aby wesprzeć go w jego wzdychaniu do Boga, w jego prośbie o połączenie się na nowo społeczności z Bogiem, to chętnie to zrobię i będę się modlił razem z tobą. Tak, bracia i siostry, chcemy przez moment mieć nasze głowy schylone i chcemy być w takiej ciszy. Ja chciałbym się modlić najpierw, a potem chciałbym, żebyśmy wszyscy razem się pomodlili.